Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki. Otaczają nas algorytmy mediów społecznościowych, kultury, reklam. Jak w tym wszystkim odnaleźć siebie? Jak znaleźć swój algorytm osobisty?
I o tym właśnie dziś będzie z Katarzyną Koćwin, dietetyczką kliniczną i psychodietetyczką, którą witam bardzo serdecznie w studiu. Cześć.
Cześć, cześć.
Jak schudnąć i wytrwać w postanowieniu diety?
Jak schudnąć? Żeby schudnąć, to trzeba być w deficycie kalorycznym. To jest podstawowa zasada wszystkich zasad. Nie da się inaczej jakby schudnąć, nie jedząc mniej niż potrzebuje nasz organizm. Każdy z nas ma jakieś zapotrzebowanie energetyczne. Jest to zależne od wyjściowej masy ciała, od płci, od wieku, od aktywności fizycznej, zarówno tej zaplanowanej, jak i niezaplanowanej, a także na przykład od tego, czy mamy unormowane hormony tarczycy, czy nie, bo jeśli one nie są unormowane, to wtedy nasza podstawowa przemiana materii spowalnia. Zależne to jest też na przykład od naszej masy mięśniowej, czyli czy jesteśmy wysportowani, czy nie. No i powiedzmy, że tutaj ty potrzebujesz 2500 kalorii, żeby utrzymać swoją masę ciała.
Dziennie do muszę jeść tyle, tak?
Tak, tak. Żeby utrzymać masę ciała, czyli żeby to nie szło ani w górę, ani w dół. Wiadomo, że wahania masy ciała są normalne i tak jest zawsze. I powiedzmy, że chcesz ode mnie jadłospis. No to ja tam wyliczam wszystko, ile faktycznie potrzebujesz. I wtedy na przykład daję ci rozpiskę na 2300-2200 kalorii, w zależności od tego, no
i jak co, mam 200 kalorii minus do
tak,
zapotrzebowania, tak? I
tak.
To jest ta...
To jest źródło
krok
sukcesu.
Do... No właśnie, ja widzę po sobie, że ta moja waga na przestrzeni lat jest różna. Byłem i większy, i mniejszy. Teraz no tak uważam, że jestem normalny, ale zawsze postanowienie wytrwania w diecie kończyło się no niestety tym samym.
Mhm. Bardzo częste zjawisko to jest, dlatego że w ogóle słowo dieta się źle kojarzy ludziom, dlatego że powszechnie, nawet w internecie wpisze się dieta i tak, tu głodówka, tutaj Dukan, tu jakieś dieta Dąbrowskiej.
Co ja będę jadł, będę głodny.
Tak, ale tak jest i to w sumie internet to wszystko promuje. Wiadomo, że trzeba umieć przesiać tą informację, ale te informacje, natomiast taki zwykły Kowalski nie będzie wiedział, co jest prawdą, a co nie. Dlatego jakie nagłówki w internecie się sprzedają? Schudnij 10 kg w miesiąc, no nie? No i ludzie faktycznie wierzą w to. Wybierają jakąś dietę kapuścianą na przykład, no i chudną 10 kg w miesiąc, tylko że jest to niezdrowe. Jest to głodówka, jest to efekt na chwilę, no bo okej, można wytrwać mając nawet taki bardzo duży deficyt, powiedzmy miesiąc, dwa, ale co potem? Zazwyczaj wracamy do starych nawyków.
No właśnie i 3 miesiące było super, byliśmy
tak
zadowoleni, a później ach, znowu się przytyło. No to znowu głodóweczka.
Bardzo częste to jest zjawisko. Na przykład dużo pacjentek, które do mnie trafia, jest po bardzo dużej ilości nieudanych prób odchudzania i to też zależy od osobowości. Natomiast bardzo często im więcej jest tych prób nieudanych, tym spada nasze poczucie wartości,
no
poczucie skuteczności.
I skąd wziąć w takim razie energię do tego, żeby się jednak chciało do tego działania, żeby schudnąć, wreszcie schudnąć?
Da się, na pewno się da, natomiast jest to bardzo ciężka droga, szczególnie jeśli ktoś na przykład po drodze wpada w zaburzenia odżywiania. Kiedy,
zaburzenia odżywiania?
Zgadza się.
Co to jest?
To znaczy mamy różne rodzaje zaburzeń odżywiania.
Batonik?
Nie.
Nie? Wieczorem po cichutku?
Ale tak też coś objawia, ja tak miałam. To się nazywa akurat kompulsywne obiadanie się, gdzie pod wpływem stresu, emocji sięga się po jedzenie. I może się, na przykład w przypadku kompulsywnego obiadania się, kiedy my dostarczamy bardzo dużej ilości energii, to w bardzo łatwy sposób też doprowadzamy do szybkiego wzrostu masy ciała.
Mhm.
No i jak doprowadzamy do szybkiego wzrostu masy ciała, to psuje nam się nastrój. Spada nam nastrój, możemy wpaść nawet w depresję. No i z czym to się wiąże? Z tym, że znowu jesteśmy smutni i zajadamy.
Mhm.
No i jak zajadamy, no to znowu powstaje to błędne koło, z którego jest ciężko wyjść.
Co zrobić, kiedy mamy gorszy moment i pędzimy do lodówki po jedzenie?
To jest kwestia indywidualna, tak?
To ja mam co wieczór taki gorszy moment.
Tak, właśnie to jest kwestia nawyku. To jest kwestia nawyku, bo nawyki się biorą z tego, że my po prostu je sami kształtujemy na przestrzeni lat. Mogą się, zazwyczaj wynosimy je z domu, natomiast no, możemy sobie je sami wytworzyć pod wpływem różnych czynników podatności. Dlatego zazwyczaj stosuje tutaj się alternatywne zachowania, które mają nam pomóc na przykład zabić czas, tak? To jest kwestia też bardzo indywidualna i do pracy z pacjentem, bo nie zawsze to jest takie zero-jedynkowe, bo jakby tak łatwo było zmienić nawyki, to wszyscy by byli szczupli na świecie.
No
ale
tak.
Niestety.
I nie musielibyśmy pilnować się z bieganiem do lodówki po nocy.
Tak, dokładnie.
Katarzyna Koćwin cały czas w naszym studiu, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka, a do rozmowy wracamy już za chwilę.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
A my wracamy do rozmowy. Katarzyna Koćwin, studiu, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka. Witam ponownie.
Witam ponownie.
Na czym polega zmiana zachowań?
Zmiana zachowań. Najpierw musimy być świadomi, że w ogóle towarzyszy nam jakiekolwiek zachowanie, czy ono jest sprzyjające, czy autodestrukcyjne, to do momentu, w którym my nie zaczniemy zauważać, że coś jest nie tak, to nie będziemy w stanie niczego zmienić. Tak się mówi, że żeby coś zmienić, trzeba coś zmienić. Więc zaczyna się to jakby od uważności. Też w momencie, kiedy my jesteśmy bardziej uważni na to, jakby co się dzieje, z czego to zachowanie wynika, bo często jest tak, zazwyczaj jest tak, że pojawia się jakaś myśl w naszej głowie, pociąga ona za sobą emocje i ta emocja wywołuje w nas zachowanie. Może też być tak, że pojawia się jakaś emocja, mamy jakąś myśl i znowu w jakiś sposób się zachowujemy. Można to nawiązać zarówno właśnie do na przykład zachowań żywieniowych, typu powiedzmy, ojejku, jest mi dzisiaj smutno.
Czekoladka.
Tak. Emocja, nie, emocja, jest mi dzisiaj smutno, myśl, idę po czekoladę, będzie mi lepiej. I zachowanie, idę i jem tą czekoladę.
Jest mi lepiej.
Jest mi lepiej i dostajemy znowu tak zwaną wypłatę, tak? Tutaj się hormony szczęścia uwalniają.
Nie, no skądże, zaczynam rozrastać, zaczynam realizować swoje cele, przestaję być smutny, zjadłem czekoladę, jest ekstra.
Do momentu, aż nie zacznie nam wzrastać masa ciała. Jak dobrze wiemy, masa ciała...
Potrafi zdołować dość mocno, tak?
Tak, wiem to też po sobie, ale wystarczy nawet powiedzmy wyjść na jakąś większą imprezę, tak? Bo jeśli nam zdrowe nawyki towarzyszą na co dzień, ale raz na jakiś czas będziemy przejedzeni, no to jak my się wtedy czujemy? No, pojawia się dyskomfort.
Strasznie, oczywiście.
Nic się nie chce i
no,
tak.
To od razu mi się nasuwa pytanie, jak wyregulować swoje emocje?
Jak wyregulować swoje emocje? Najpierw trzeba być ich świadomym. Mhm. Dużo osób nie potrafi rozpoznać swoich emocji, nie potrafi ich nazywać, nie wie, jakie emocje osobom na przykład towarzyszą, a są osoby, które mają bardzo rozregulowane emocje. Wtedy można zrobić taką analizę właśnie zachowań, która pokazuje nam takie czynniki podatności, które wywołują te emocje. Może być tak, że w jakimś środowisku bardziej wspierającym jesteśmy bardzo spokojni, wszystko jest okej, a trafiamy w środowisko, które nas, gdzie jesteśmy unieważniani na przykład i jesteśmy już sfrustrowani, smutni, więc ta świadomość tego wszystkiego, co się z nami dzieje, to jest punkt wyjścia, bo wtedy jesteśmy w stanie też przeanalizować to, czego nam w danym momencie brakuje, czy jakich umiejętności, co możemy zrobić, co zmienić, czy jak gromadzić też pozytywne emocje, bo w momencie, kiedy my zgromadzimy dużo tych pozytywnych emocji, to będziemy mieć ich na zapas. No temat jest naprawdę obszerny, można o tym dużo mówić.
A jak przetrwać kryzysy?
To zależy też, jakie kryzysy. Kryzysy zdarzają się...
Nigdy nie schudnę, na pewno mi się nie uda, ach, drugi talerz zupy pomidorowej.
I właśnie, to jest praca nad przekonaniami, prawda? Bo to nie jest tak, że my nigdy nie schudniemy. My myślimy, że my nigdy nie schudniemy i nasza podświadomość dąży... Podświadomie właśnie dążymy do potwierdzenia naszych przekonań. Bo jeśli my myślimy, a faktycznie nie schudnę nigdy, no to pójdę po tą czekoladę, bo sobie tak myślę. No i dlaczego nie schudniesz? Nie dlatego, że ty myślisz, że ty nie schudniesz, tylko dlatego, że ta twoja myśl spowoduje, że zaczniesz się zachowywać w taki sposób, a nie inny. Czyli pójdziesz po tą czekoladę i w bardzo łatwy sposób można wtedy doprowadzić do nadwyżki energetycznej.
No dobrze, ale jeśli jednak przetrwamy taki kryzys, no i nie zjemy, załóżmy, tej czekolady czy drugiego talerza zupy pomidorowej, ponieważ się odchudzamy i musimy mieć...
Tak.
Musimy mieć co?
Ujemność,
deficyt kaloryczny, no właśnie. Czy jeśli przetrwamy takie kryzysy, to będziemy mieli gwarancję satysfakcji i wszystko się już uda?
Nie. To nie ma na nic gwarancji.
Nie, to ja się dziękuję, nie chcę się już
nie ma na nic gwarancji i bardzo łatwo jest z powrotem jakby wrócić do tego. To znaczy, jeśli my zmienimy nawyki trwale, jeśli będziemy świadomi tego, jakie mamy z tego zyski, a jakie są konsekwencje naszych takich destrukcyjnych zachowań, to wtedy o wiele prościej jest wytrwać w tych pozytywnych i w tych sprzyjających nam nawykach i wtedy faktycznie utrzymać to na całe życie.
Katarzyna Kotwin, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka. Do rozmowy wracamy już za chwilę.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Wracamy do rozmowy w algorytmie osobistym. Katarzyna Kotwin, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka, cały czas w naszym studiu. Witam ponownie.
Witam ponownie.
No to teraz temat, na który cieszyłaś się szczególnie, że będziemy o nim rozmawiali. Terapia dialektyczno-behawioralna. No brzmi kosmicznie. Co to jest?
Zgadza się. To jest tak zwana terapia trzeciej fali. W drugiej fali jest terapia poznawczo-behawioralna. I tutaj, żeby była jasność, ja nie jestem psychoterapeutką, psychologiem. Dopiero jestem w trakcie jakby wdrażania też i nauki tej terapii dialektyczno-behawioralnej, żeby to wszystko wykorzystać później w pracy z pacjentami, bo nie znam jeszcze w Polsce dietetyka, który współpracuje tymi metodami, czy psychodietetyka. Terapia dialektyczno-behawioralna ma to do siebie, że ona uczy umiejętności radzenia sobie z, na przykład właśnie z kryzysami, potrafi nas nauczyć, jak regulować emocje, potrafimy je wtedy rozpoznawać. Wszystko wywodzi się od uważności, od tak zwanej mindfulness, a także zahacza o relacje interpersonalne.
Jak taka terapia może wpłynąć na to, że będzie nam się bardziej chciało?
Powiedzmy przypadek, tak nawet ze swojego życia. O, może tak, bo ja sama przechodziłam przez zaburzenie odżywiania, miałam epizody depresyjne. W momencie, w którym zaczęłam jakby już tą terapię, taki trening tych umiejętności u siebie, to już było lepiej. Okej, można powiedzieć, że już wtedy nie miałam jakby depresji, bywały epizody depresyjne. No i powiedzmy, że towarzyszą nam jakieś bardzo takie nieprzyjemne emocje. Dzieje się coś w naszym życiu. No i w momencie, kiedy my nie umiemy ich regulować w bardzo znaczy, że nie umiemy działać mądrze wtedy i tak skutecznie, bo może przejdę tutaj do wytłumaczenia tego, tak żeby było łatwiej zrozumieć. My mamy umysł taki racjonalny, czyli taki bardziej logiczny, konkretny i umysł emocjonalny, czyli taki, w którym my idziemy za swoimi impulsami, za tym, że powiedzmy ktoś na nas coś powie w danym momencie i my idziemy za emocją i nam już się nic nie chce robić, że już wszystko jest do niczego, już
koniec
odpuszczam,
świata.
Tak, koniec świata, odpuszczam dietę, a po środku jest taki mądry umysł. My powinniśmy dążyć do poznania tego naszego umysłu, czyli rozważyć te rzeczy takie logiczne, racjonalne, także wziąć pod uwagę emocje, dlaczego ja tak czuję, o czym mnie ta emocja informuje, no i podjąć taką mądrą decyzję w danej chwili. Czyli nawet mimo tego, że w pracy wydarzyło się coś złego, nie wiem, szef mi coś tam powiedział, skrytykował mnie, to nie sugerować się jakby, znaczy trzeba dążyć do tego i ta terapia właśnie tego uczy, że okej, to jest myśl, to jest fakt, tak się wydarzyło, ale mimo wszystko, co ja mam w danej chwili do zrobienia? Okej, powinnam jeszcze nie wiem, wykonać część pracy, jestem w procesie nawet odchudzania, więc nie zacznę zajadać emocji. Dlaczego? Dlatego, że to mnie oddala od mojego celu. Mhm. A w momencie, w którym my idziemy za tym emocjonalnym umysłem, no to bardzo łatwo jest wyjść wieczorem z kolegą na piwko, zrelaksować
się. Czyli po prostu przestajemy siebie oszukiwać,
tak,
ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jakie mechanizmy rządzą na przykład naszym kompulsywnym zachowaniem.
Jesteśmy bardziej świadomi siebie i uważni na siebie, uważni na swoje potrzeby. I na przykład mi to pomogło, taka chwila w ogóle przed zachowaniami takimi impulsywnymi, takie pytanie sobie zadaję, czy to działanie będzie dla mnie skuteczne, czy doprowadzi do długoterminowych celów, bo wiele łatwiej jest otrzymać taką gratyfikację na już, czyli czerpać przyjemność na przykład z jedzenia, bo te emocje mogą wtedy opaść, aniżeli poczekać powiedzmy pół roku czy rok na to, żeby na przykład uzyskać fajną sylwetkę czy zrealizować jakieś swoje inne cele. To mogą być różne cele w naszym życiu, to nie musi być odchudzanie.
A powiedz, jak zmieniło się twoje życie, kiedy odkryłaś DBT, czyli tą terapię dialektyczno-behawioralną?
Jak widać, jestem przeszczęśliwa, dlatego że chcę to przełożyć właśnie na dietetykę. Mało kto w ogóle w Polsce, mało jest profili w social mediach, które o tym mówią, które uczą tych umiejętności, bo te umiejętności, to znaczy... W łatwy sposób jest to tak wytłumaczyć, że na przykład nie umieliśmy kiedyś jeździć autem, prawda? Mhm. Nie umieliśmy jeździć na rowerze i też nie każdy w danym momencie ma umiejętności radzenia sobie ze stresem, z kryzysami, z tolerancją dyskomfortu. Nie wszyscy umiemy wyznaczać granice czy być asertywni. I DBT uczy tego. W Stanach jest to bardzo rozpowszechnione, natomiast w Polsce też można skorzystać, bo wiadomo, są terapeuci, którzy działają już takimi metodami, natomiast w dietetyce jeszcze tego nie widziałam i po prostu dla mnie to jest coś całkowicie nowego, dlatego że ja wiem, jak ktoś do mnie trafia, mam bardzo dużo pacjentów, którzy odpuszczają dietę powiedzmy po miesiącu, bo coś tam się wydarzyło. A, już porażka, zjadłam czekoladę, to już jest wszystko na nic. Albo miałam ciężki czas, więc zaczęłam zajadać i znowu wszystko na nic. A, odechciało mi się. Więc to DBT jakby rozkłada wszystko tak na czynniki pierwsze, żeby uświadomić tej osobie, czy ona w ogóle chce zrealizować ten cel, jakie jest za i przeciw. I też zajadanie emocji, czy jakieś w ogóle inne sposoby takie destrukcyjne regulowania tych emocji, to właśnie są destrukcyjne, tak?
I jeszcze o tym za chwilę porozmawiamy. Katarzyna Koćwin cały czas w naszym studiu.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
A my wracamy do naszej rozmowy. Cały czas w studiu Katarzyna Koćwin, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka. Witam cię ponownie.
Dzień dobry.
To na zakończenie, jak to w ogóle się stało, że zostałaś dietetyczką?
Ojejku, ta historia ciągnie się od liceum. Kiedy podjęłam bardzo nieumiejętne próby odchudzania. Kończyło się, znaczy moja pierwsza nieumiejętna próba odchudzania to była właśnie dieta 1200 kalorii. Jeszcze biegałam do tego, więc schudłam w 2 miesiące 10 kilo. Ale w międzyczasie w gratisie dostałam zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia hormonalne, niedobory żelaza. I to tak trwało, to znaczy, no wiadomo, wyszłam jakby z tego, z nawiązką 10 kilo z powrotem. Natomiast no, w momencie, w którym zaczęłam się interesować zdrowym stylem życia, to akurat byłam też w klasie biologiczno-chemicznej, więc tak moje drogi się potoczyły, że poszłam na tą dietetykę. No i po drodze to już wywoływałam na sobie bardzo dużą presję, że jako dietetyk to muszę być fit, mieć sześciopak na brzuchu. No i im więcej sobie takiej presji na siebie nakładałam, tym doprowadziłam się i do zaburzeń odżywiania i do depresji. I to znowu była kolejna lawina. I znowu schudłam, i znowu przytyłam, no i znowu było gorzej. I moje poczucie wartości, skuteczność, pewności siebie poleciało. Więc no chyba 3 razy byłam na lekach na depresję. Zmieniałam też psychoterapeutów. Więc teraz mam 25 lat. Już 26 rok idzie. I mogę teraz śmiało powiedzieć, że dopiero powiedzmy od roku jest tak okej. Okay. Że nie przejmuję się tym, że wiem, że jestem w stanie osiągnąć to, co jakby potrzebuję i chcę, bo mam do tego umiejętności, tak? Mhm. A jeśli nawet mi coś nie wyjdzie, to wiem, że okej, to jest życie, mam umiejętności radzenia sobie z kryzysami już przez to, że właśnie DBT pojawiło się na mojej drodze pół roku temu.
I to też DBT wykorzystujesz w pracy z pacjentami?
Z pacjentami. Dopiero zaczynam. Teraz jest ten moment, kiedy już powoli to wdrażam. Powoli mam już pierwsze osoby, którym jakby chcę to jakby na nich testować, bo testowałam to na sobie. No i zobaczyć, jak to się będzie sprawdzać. Jakby wiedzę z tego zakresu mam, wiem, jak komuś pomóc, natomiast teraz trzeba podjąć już pierwsze kroki, żeby w końcu tego doświadczenia tak w pracy z pacjentem nabierać już bezpośrednio.
Czym jest dla ciebie algorytm osobisty?
Algorytm osobisty to jest taka osobista metoda, która pomoże nam osiągnąć swoje wyznaczone cele. Coś, co służy nam i jest tylko dla nas. Coś takiego, kiedy my działamy w zgodzie ze swoimi wartościami i realizujemy skutecznie właśnie swoje postanowienia w zgodzie właśnie ze sobą, z tym, do czego dążymy. To są takie nasze właśnie wewnętrzne metody na to, żeby osiągnąć sukces. Nie to, co nam powie, powiedzmy, rodzic, że ja mam tak robić, a nie inaczej, bo to jest sprawdzona metoda.
Albo algorytm w social mediach.
Tak, ojejku, to jest dopiero... Nie wiem, czy da się rozgryźć ten algorytm akurat, ale no osobiste to jest coś takiego, że to my słuchamy siebie i robimy to, to, co my chcemy, to, czego potrzebujemy i możemy w każdej chwili nawet zmienić zdanie, żeby na przykład osiągać coś innego, bo my tak chcemy i my powinniśmy być dla siebie najważniejsi i siebie stawiać na pierwszym miejscu.
A dla tych, którzy zaczynają przygodę z odchudzaniem, to jakie 3 kroki byś wskazała tym osobom?
Wyliczyć zapotrzebowanie energetyczne, dać deficyt kaloryczny.
To jest
podstawa. I 3, być cierpliwym, uczyć się na swoich błędach, nie odpuszczać i szukać sprawdzonych źródeł wiedzy, popartych badaniami naukowymi, a nie takich, które...
Komentarzy na forach, tak?
Tak, a nie ojejku, boż, to jest hit w ogóle. Ostatnio przeczytałam na jednej z grup: dajcie mi sprawdzony sposób na odchudzanie, bo deficyt się nie sprawdził. Więc nawet nie wiedziałam, jak to skomentować, no nie?
Bo deficyt zawsze się sprawdza.
Tak. Jak są już osoby, które mają nieudane próby odchudzania i na przykład występują u nich zaburzenia odżywiania czy nieprawidłowe relacje z jedzeniem, to tutaj się odchodzi od tego liczenia kalorii, tylko stawia się na to, żeby te relacje z jedzeniem odzyskać.
Relacje z jedzeniem?
Tak. Żeby dbać o swoje relacje z jedzeniem i nie traktować właśnie jedzenia też tak czarno-biało i zero-jedynkowo, że to jest dobre, to jest niedobre, to jest zakazane, od jutra nie jem słodyczy, już przez całe życie nie będę jadł słodyczy, nie piję alkoholu przez pół roku. No takie postanowienia się nie sprawdzą, mi to od razu mówię, nawet swoich pacjentów traktuję w taki sposób, że jak są knopersa, to im to wliczam w jadłospis i oni są w stanie wtedy zrealizować swoje cele.
Aha, ciekawe.
Tak.
Czyli znowu liczymy kalorie.
No,
pizza, mamy ochotę na pizzę, mamy, nie wiem, mówiłaś ile? 2500 ja mam kalorii, ale tak 2200
to na oko,
mieć,
nie tak? Wyliczyłam, tak,
no
dobra,
ale tak, gdyby tak było, 2,5 tak. To 2200
tak,
jem.
Tak.
To wcale nie jest tak mało.
Nie, to jest sporo.
Pizza 800 ma kalorii.
Właśnie chodzi o to, że wiadomo, że bardziej się nasycimy mniej przetworzonym jedzeniem, aniżeli słodyczami. Więc no, trzeba to robić mądrze, z głową i dojść do wprawy. To też no, nie jest takie proste, jak się wydaje.
Katarzyna Koćwin, bardzo Ci dziękuję za
bardzo
nasze spotkanie.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest Algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.